Amen. Chciałbym dzisiaj kontynuować nasz temat. Przywdziejcie całą zbroję Bożą. I chciałbym już trzeci wykład z tej serii. I kochani, nie tylko chciałbym dzisiaj, abyśmy w Słowie Bożym poszli trochę dalej i spojrzeli na inny ekwipunek, ten duchowy ekwipunek. Paweł tutaj używa przykładu zbroi, aby nam przedstawić, jak w bardzo aktywnym konflikcie bierzemy udział, jak bardzo duchowe życie jest realnością. Duchowe życie to nie jest tylko chodzenie do kościoła. Czasem się może ludziom wydawać, że po prostu, nie wiem, wiara w Pana Boga polega na takim zwykłym, nawet się mówi, chodzeniu do kościoła, co już samo w sobie jest niewłaściwe, ponieważ my nie chodzimy do kościoła, tylko co? Kościołem jesteśmy. Kościół to zgromadzenie ludzi. Kościół to nie budynek. Budynek to może być świątynia, dom modlitwy, nie wiem, dom rekolekcyjny czy dom katechetyczny, ale kościołem jesteśmy. Właściwe, zgodne z oryginałem Nowego Testamentu, użycie słowa kościół to jest grupa ludzi. Bez grupy ludzi kościół nie istnieje, nie jest budynkiem. Ale nie o tym dzisiaj chcemy mówić. Chodzi mi o to, abyśmy, patrząc tutaj w Słowo Boże, zdawali sobie sprawę, że to jest coś dużo więcej właśnie przez to, czego nas naucza tutaj apostoł Paweł, a wierzymy, że pisze to natchniony Duchem Świętym, że coś dużo więcej w naszym życiu się dzieje niż tylko chodzenie, niż tylko uprawianie pewnego rodzaju religii, ale tak naprawdę to życie sobie samo płynie, a my sobie po prostu, no akurat zdecydowaliśmy na taką czy nie inną religię, można pójść tu, można pójść tam. Duchowe życie to nie jest supermarket, gdzie wybieramy to, co nam pasuje. Duchowe życie to nie jest jakaś wyprzedaż, gdzie czekamy, aż trochę koszta pójdą w dół, aż trochę będzie taniej. Apostoł Paweł uczy nas, że duchowe życie jest dokładnie to, co widzimy wyświetlone na telebimie. To jest dosłownie walka, jest to walka o swoje życie, o swoją wiarę, o pewną prawość, o pewną postawę w naszym życiu, o nasze dzieci, o nasze żony, naszych mężów. Jest to duchowa walka, która rozgrywa się tutaj na tym świecie. I dzisiaj chciałbym, abyśmy nie tylko poszli, tak jak powiedziałem, dalej, ale chciałbym też powtórzyć to, o czym powiedziałem i przypomnieć jeszcze raz, o czym do tej pory była mowa, bardzo krótko. A więc rozpoczęliśmy od Efezjan 6 rozdział od 12 wersetu. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, ciemności, z złymi duchami w okręgach niebieskich. To było powiedziane najpierw. I tutaj powiedzieliśmy, że z tego wersetu wyłania się nam pewien porządek, że diabeł jest zorganizowany. Bój toczymy. Nie z jakimś chaosem, nie z nieszczęściem, nie z pechem, nie z losem, ale z nadziemskimi mocami, z wierzchnościami, ze zorganizowanym przeciwnikiem toczymy bój. To nie jest, wiecie, totolotek, że jakaś występuje tutaj losowość. Mamy przeciwnika. I w tamtym wykładzie powiedziałem, że właściwie pozostaje nam jakby dwie rzeczy uznać. Albo Pan Jezus był religijnym maniakiem, był po prostu psychicznie chory i wmawiał sobie, że istnieje diabeł, że istnieją jakieś demony, że uzdrawia ludzi. Albo, ku czemu ja się przychylam i z całym sercem wyznaję, Jezus Chrystus był Synem Bożym i to, co powiedział, jest prawda, tak i amen, i lepiej dla nas, żebyśmy temu wierzyli. Każdy musi zdecydować. Zresztą samo Słowo Boże jest komentarzem dla siebie samego i powiada, że człowiek, który nie wierzy w to, co mówi Bóg, nazywa Boga kim? Kłamcą. To jest prawda Słowa Bożego. I tak przechodziliśmy 13 werset listu apostoła Pawła do Efezjan z tego 6 rozdziału. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą. I apostoł Paweł w opisie zbroi Bożej używa żołnierza rzymskiego, takiego właśnie jak wyświetla się tutaj na naszej ścianie. Żołnierza rzymskiego, który w jego czasach był tym, co ludzie wyobrażali sobie, kiedy mówili słowo żołnierz. Kiedy my dzisiaj mówimy słowo żołnierz, bardziej widzimy kogoś w zielonej kurtce, w hełmie, obwieszonego wszelkiego rodzaju elektroniką, noktowizorami, pistoletami, nie wiadomo czym jeszcze. Ale kiedy w czasach, gdy był pisany Nowy Testament, kiedy mówiono o zbroi i o żołnierzu, to właśnie takiego żołnierza sobie wyobrażali ludzie. Nie wyobrażali sobie wbrew powszechnym opiniom i rycerza średniowiecznego, całkowicie zakutego, a właśnie żołnierza rzymskiego. I według jego ubioru apostoł Paweł nas zaczyna nauczać pewnej duchowej prawdy. Czyli korzysta z tego, co Pan Jezus. Wiecie, często w Słowie Bożym Bóg korzystał z tego, co było pod ręką. Pamiętacie Pana Jezusa, kiedy nauczał tych prostych ludzi na ulicy? Mówi, wyszedł siewca, aby siać. Mówił do nich ich językiem. Jezus, kiedy stał pośród tłumów, nie mówił, wszedł książę do marmurowej wanny. Ponieważ ci prości ludzie, a co to jest marmurowa wanna? O co tu chodzi? To nie było ich życie. Jezus nie mówił rzeczy nie z tej ziemi. To jest tak, jak ja bym dzisiaj tutaj, nie wiem, dzisiejsze kazanie zatytułował, którym jeździć samochodem, i 50 minut wam nauczał, czy macie jeździć swoim pierwszym, drugim, trzecim czy czwartym samochodem, czy też wezwać taksówkę. Nie wiem, dla ilu z was byłoby to nauczanie realne, ilu tutaj na tej sali ma 4 samochody. I tak też Bóg, kiedy coś nauczał, mówił o rzeczach, na które ludzie mogą spojrzeć. Spójrzcie na ptaki niebieskie, mówił. Spójrzcie na lilię. Siewca wyszedł, aby siać, jak już powiedziałem. Popatrzcie na drzewo figowe i od niego się uczcie. I apostoł Paweł w podobny sposób bierze coś, co ludzie, którzy wyszli z tego nauczania, gdzie był odczytywany list, czyli Efezjanie, czy inni ludzie, którzy jakby słyszeli to nauczanie, mogli wyjść i praktycznie na każdym rogu mogli spotkać rzymski patrol. Na każdym miejscu mogli zobaczyć właśnie żołnierza rzymskiego, takiego stojącego, i mogli, aha, o tym dzisiaj było nauczane u nas w zborze. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą. I tutaj w czasie tej lekcji Słowa Bożego nauczałem, że abyśmy mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. I podkreślałem tutaj jakby dwie ważne prawdy. Dzień zły i ostanie się. Czyli dzień zły, który może przyjść w naszym życiu, bo nam się czasem wydaje, że zawsze będzie dobrze, ale chyba każdy na tej sali, kto jest starszy niż 6 lat, wie, że nie zawsze jest w życiu dobrze, że przychodzi dzień jaki zły. I nie ma tu chyba na tym miejscu kogoś, kto powie, ja nawet nie wiem, o czym wy mówicie. Ja to zawsze mam dobry dzień. Możesz być bardzo optymistycznie nastawiony do życia, ale przyjdzie w twoim życiu czas próby. Czas, który spotka cię z czymś, co będzie większe niż twoje własne ja, większe niż twoja wewnętrzna siła, większe niż to, czemu możesz dać opór. I dlatego apostoł Paweł naucza, aby duchowe nasze życie było na to gotowe, gdyż może przyjść dzień zły i potrzebujesz się temu oprzeć. A dokonawszy wszystkiego, nie polec, tylko jeszcze co? Ostać się. Nie zginąć całkiem. Bo to, wiecie, nie jest żadna chwała, gdybym ja, nie wiem, składał świadectwo i powiedział, wiecie, walczyłem z moim alkoholizmem 2 miesiące, aż 2 miesiące. No teraz już piję, ale 2 miesiące walczyłem. Każdy z was powie, no, czy to jest jakaś chwała, że poległ w tej walce? Ale kiedy człowiek wychodzi i w zborze składa świadectwo, byłem alkoholikiem i przeciwstawiłem się temu w imieniu Pana Jezusa. I Jezus mnie uwolnił, jestem całkowicie wolny, wróg poległ, a ja się ostałem, przeciwstawiłem się, ponieważ to we mnie próbowało uderzyć. I każdy, kto walczył z grzechem, wie, że on co jakiś czas wraca, on próbuje przynajmniej znowu zawojować nasze życie. Potem następnie 14 werset przeszliśmy. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą. I celowo dzisiaj chciałem, abyście zwrócili uwagę, o jakim pasie wtedy mówiliśmy na tej lekcji. Oto pas rzymski, tak właśnie wyglądał. Nie wiem, czy zwróciliście na ciekawą rzecz tutaj uwagę. Gdyby odpiąć ten pas, to również ta ładna tunika mogłaby być odpięta. A więc taki żołnierz byłby pośmiewiskiem na polu walki. Oto jest pas. I myśmy nauczali tutaj, czy studiowaliśmy Słowo Boże, i apostoł Paweł naucza, opasawszy biodra swoje prawdą. Mówiliśmy o człowieku prawdy, o człowieku, w którego życiu jest światło, jest prawda. To, co robi, jest prawdziwe, prawe, nieoszukane, nie jakieś lewe. I mówiliśmy, że żołnierz bez pasa to jest żołnierz, który się poddał. Żołnierz bez pasa to już jest prawie, że niewolnik. I chrześcijanin bez prawdy w swoim życiu może machać jeszcze mieczem, ale jest śmieszny i żałosny. Człowiek bez prawdy w swoim życiu jest żałosny. Jaki sens byłby dla mnie na przykład stać na tym miejscu, gdybyście wiedzieli, że nie wiem, na co dzień jestem oszustem gdzieś. że od poniedziałku do piątku pracuję w gangu, który przemyca samochody, a w niedzielę nauczam w kościele. Jaki sens? Człowiek, który nie ma prawdy, cała reszta chrześcijaństwa nie ma znaczenia. Człowiek, który jest kłamcą, może śpiewać religijne hymny, może nawet skończyć teologię, może być doktorem teologii, może się nauczyć Biblii na pamięć. Ci ludzie świeccy uczą się na pamięć pana Tadeusza i to nie czyni z nich lepszych. Nauczenie się jakiejś księgi na pamięć jeszcze nie jest czymś, co Bóg by nazywał święte, co by Bogu imponowało, ale nieprzypadkowo apostoł Paweł rozpoczyna nauczanie o naszej duchowej realności właśnie od pasa prawdy, o przepasania się prawdą. I jak wtedy zwróciliśmy uwagę podczas tamtego wykładu, nie jest to kolejność, w której żołnierz się ubierał. Ubioru nie rozpoczyna się od pasa, ale jednak on jest tutaj poruszony jako pierwszy, ponieważ jest bardzo ważny. Kolejny, również 14 werset powiada nam, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. I wtedy powiedzieliśmy, że prawda to jest właśnie ta podstawowa, najważniejsza rzecz, ale, no właśnie, pewne ale. Nie chodzi tylko o samą prawdę, ale chodzi również o sprawiedliwość. I pancerz zostało, sprawiedliwość została nazwana duchowo w duchowym świecie, czyli w twoim duchowym życiu. Bóg o sprawiedliwości mówi jak o pancerzu. Pancerz chronił, zobaczcie jakie części ciała, oto tutaj jest żołnierz, jakie części ciała chronił pancerz. I mamy tutaj wyodrębniony kawałek tej zbroi, widzicie. Gdyby ktoś chciał przebić jego serce, to właśnie po to jest co? Pancerz. I nauczaliśmy, że pancerz chroni nasze wnętrze, nasze serce. Słowo Boże uczy, abyśmy strzegli naszego wnętrza, strzegli naszego serca, aby jeśli w nasze serce, jeśli diabeł nas przebije i sprawi, że w środku będziemy ludźmi brudnymi, ludźmi nieczystymi, nieprawymi, to bardzo szybko pas prawdy też jest nieprzydatny i spada, ponieważ od środka jesteśmy ludźmi zepsutymi. Ludźmi, którzy czasami jakby są zamaskowani, ale tak naprawdę, gdy dochodzi do ważnych wyborów, są przebici, nadziani jak na, wiecie, jak taki grzybek na wykałaczkę. Diabeł ich może przebić, nadziać na swoją kopię, ponieważ nie mają żadnej osłony i strzeż swojego wnętrza, uczy Słowo Boże. Pilnuj, aby to, co do siebie przyjmujesz, nie było tym, co może ciebie zabić. A więc stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą, mówiliśmy przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. I tydzień temu mówiliśmy i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. I mówiłem właśnie o tym, że tutaj pokój wewnętrzny człowieka apostoł Paweł przyrównuje do obuwia rzymskiego żołnierza, które tutaj macie. Zobaczcie, jak wyglądało takie obuwie. Podkute z dołu, doskonale dopasowane i rzymskie wojska w ten sposób właśnie uzyskiwały przewagę. Wróg był często zaskoczony, w jakim tempie Rzymianie potrafili ściągnąć legiony w miejsce, gdzie ich nie było. Gdzieś wybuchał konflikt. Zdawało się, że tam jest tylko jedna czy dwie maleńkie jakieś oddziały czy te jednostki wojskowe. I nagle po kilku dniach czy tygodniach, bo wtedy konflikty trwały tygodniami, oblężenia zamków, to nie są dwa czy trzy dni, nagle przybywały, jak na tamte czasy, w zastraszającym tempie przybywały armie, którym wróg się dziwił, jak szybko potrafią się przemieszczać. I Rzymianie mieli, słynęli, tak jak mówię, pośród wielu rzeczy, które dawały im przewagę, jako miłośnik historii, z zadziwieniem czytam czasami o nich. Chcę wam powiedzieć, jednym z tych małych szczegółów, które dawały im przewagę, były ich buty. Teraz duchowo żeśmy powiedzieli, że te buty Paweł tu przyrównuje do pokoju w naszym wnętrzu. Że tylko pokój pozwala człowiekowi tak naprawdę być chrześcijaninem, który składa dobre świadectwo. Pan Jezus powiada, że gdziekolwiek idziecie, niech wasz pokój idzie z wami. Jeśli wejdziecie do jakiegoś domu, pozdrówcie go i niech wasz pokój na nim spocznie. Jeśli ten dom nie chce przyjąć Ewangelii, zabierzcie wasz pokój. I bądźcie przyobleczeni, obudźcie w ten pokój, ponieważ na tym świecie źle się chodzi. I mówiliśmy, to jest tak jakby chrześcijanin bez pokoju wewnętrznego. Człowiek, który chce głosić świadectwo Pana Jezusa bez pokoju, jest trochę przypomina kogoś, kto próbuje po kamieniach chodzić na bosakach i a co to dopiero mówić, walczyć, kiedy świat jest pełny gwoździ, szkieł, odłamków. Kiedy Nie da się walczyć, jeśli musimy uważać, na co stajemy. I on mówi, przyobleczcie się, obuwcie, niech to waszym obuwiem będzie pokój, abyście przez ten świat pełny śmiecia, pełny różnego rodzaju pułapek mogli przejść, deptać po skorpionach, deptać po wężach, abyście po prostu mogli stanąć na wysokości zadania. I dzisiaj przechodzimy dalej, rozmawiamy o Bożej zbroi. Boża zbroja, coś, co Duch Święty uznał, że jest dla nas ważne, że powinniśmy o tym rozmawiać i powinniśmy być ludźmi, którzy na przykładzie tego żołnierza, ten żołnierz jest użyty jako pomoc. Ten żołnierz nie jest dla nas wzorem jako żołnierz sam w sobie, ale jest jako pewna pomoc, abyśmy pamiętali o tym, co duchowo w naszym życiu jest ważne. A więc otwórzcie teraz wasze Biblię, przechodzimy dalej. List do Efezjan, 6 rozdział od 16 do 17 wersetu. Dwa kolejne wersety, które również zakończą ten cykl wykładów, którym się dzieliłem przez ostatnich kilka tygodni. Porozmawiamy o tym może za chwilę, ale przeczytajmy teraz. 6:16, 6:17. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary. To będzie pierwszy element, o którym chcemy powiedzieć. Którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. I 17 werset. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. A więc tarcza wiary i miecz Słowa Bożego. Te dwie ważne rzeczy, a pomiędzy tym jeszcze przyłbica zbawienia, czyli to, co mamy na głowie. Do czego teraz zmierzam duchowo? W jaki sposób mamy duchowo spojrzeć na prawdę tych wersetów, których tutaj Słowo Boże nas naucza? A więc nasza obrona to jest to, czym się zasłaniamy, czyli tarcza czego? Tarcza wiary. Teraz nasza ocena, to jak patrzymy na przeciwnika, to co widzimy, to co czujemy, patrząc na niego, to jest to, co sprawia, że nasz rozum jest bezpieczny w tym szalonym świecie. Przyłbica zbawienia, osłonięta głowa, przyłbica osłaniała twarz. W czasach rzymskich ściśle oblegała, co później zobaczymy, będę o niej mówił więcej, a w czasach średniowiecza przyłbica doszła do formy chyba takiej, jeszcze bardziej obrazowej niż to, po prostu zasłaniała nawet oczy. On tylko przez małe dziurki ten rycerz patrzał już w średniowieczu. Ale tak jak mówiłem, Paweł używa rzymskiego żołnierza jako takiego wzorca, czy jako pomocy naukowej. A więc nasza obrona to tarcza. Nasza ocena sytuacji to przyłbica zbawienia. Sytuację oceniamy przez to, przez nasze zbawienie, przez to, na ile nasz rozum jest zdrowy i poddany Słowu Bożemu. I nasza reakcja to jest miecz. Naszą reakcją jest miecz Słowa Bożego, czyli nie bicie na oślep. Wiecie, miecz to nie był cep, którym się uderzało i nie patrzyło, tylko to było coś, czym oni się szkolili, używali. I podobnie chrześcijanin, kiedy czytasz Słowo Boże, szkolisz się w używaniu Słowa Bożego. Szkolisz się, wiecie, chyba nie można gorzej używać miecza Słowa Bożego niż w jakichś słownych pyskówkach. Ja nie lubię ludzi, którzy lubią się na wersety spierać. Wycofuję się często z takich walk, ponieważ uważam, że nie jest to mądry sposób wykorzystywania Słowa Bożego. Jeżeli ktoś nie akceptuje jego autorytetu, to nie ma sensu się z nim na wersety jakoś, rzucać jak śnieżkami. I teraz Kościół, Słowo Boże nam wyraźnie na każdy z tych wersetów wskazuje, ma być gotowy do duchowej walki. Wiecie, czasami może się wydawać, posłuchajcie mnie, że nasz Kościół tak naprawdę nikogo nie obchodzi. Że my jako Kościół tak naprawdę nikogo nie obchodzimy. Że to nam są, ale tak naprawdę, no kogo oni obchodzą? Chcę wam powiedzieć, Biblia nas naucza, że są to tylko pozory. Jeżeli diabeł patrzy, a wiemy, że patrzy, jeżeli diabeł z czegoś nie spuszcza oka, to ja wam coś powiem, diabeł nie musi pilnować baru na rogu. Oni są i tak jego w tym barze. Jeśli na coś patrzy i uważa, co ten ktoś robi, to jest to właśnie Kościół Pana Jezusa Chrystusa. To jest jego prawdziwy przeciwnik. I to nie jest coś, że wiecie, jesteście nieważni, no bo ktoś powie, nas jest mało. Boża siła nie jest w ilości. Bóg nie dlatego wygra, że nas będzie dużo. Bóg nie dlatego wygra ten konflikt wieków, że nas będzie, chrześcijanie, przekroczą ilościowo grzeszników. Bóg wygra, ponieważ Jezus zwyciężył. A my możemy do tego zwycięstwa się przyłączyć i stanąć po stronie Pana Jezusa. Zwycięstwo jest w Jezusie, a nie w ilości. Zwycięstwo jest w Jezusie, a nie w tym, że nas kupa będzie i będzie nas bardzo dużo, a zresztą często już udowodniono, zresztą świat to widział wiele razy, znowu historia się tutaj kłania, którą ja lubię. Prawie zawsze, kiedy Kościół jako taki, czy protestanci, czy katolicy, czy prawosławny to by był, jeśli przejmował władzę w jakimś kraju, najczęściej kończyło się to rzezią, korupcją i upadkiem. Kościół wcale mu nie służyło, kiedy przejmował władzę i ustanawiał prawa, ponieważ różni dziwni ludzie się pchali. Najjaśniejszy Kościół, ten najbardziej świecący, najbardziej będący świadectwem, znowu gdy czytamy historię Kościoła, to najwspanialszy Kościół to był Kościół prześladowany. To był Kościół, w którym za wiarę trzeba było płacić, w którym wiara działała. To był Kościół, gdzie zdały się znaki, cuda, gdzie Bóg się przyznawał, gdzie Bóg dawał im zwycięstwo, gdzie przynosił po ich walce lata pokoju i przemieniał całe kraje czasami. A więc to nie jest prawda, że nasz Kościół nikogo nie obchodzi, czy my jako Kościół nikogo nie obchodzimy. I też widzimy, że teraz posyła nas Pan Bóg, czy mówi nam, że właściwie zostaliśmy wysłani na walkę. I wiadomo, że żaden żołnierz na walkę nie idzie w koszuli nocnej. Wyobrażacie sobie żołnierza, który w samych kalesonach, nie wiem, z kijem albo ze śrubokrętem idzie walczyć? Czy wyobrażacie sobie żołnierza, który w koszuli nocnej zaspany staje tam naprzeciw wroga, na polu walki, ze swoimi marzeniami? A przeciwko niemu stoją uzbrojeni po zęby wojownicy, taki żołnierz nie miałby szansy. Dlatego Bóg mówi, przywdziejcie całą zbroję Bożą. Chcę, byście byli ludem Bożym w tym mieście, gotowym do tego, co ja wam mówię. A mówię wam, że diabeł jest zły. A mówię wam, że diabeł chce waszej śmierci. Pan Jezus powiedział do Piotra, że wyprosił sobie diabeł, żeby was przesiać. Pamiętacie to? Czyli Jezus wskazywał, że tam cały czas się coś działo. Ta duchowa rzeczywistość, apostołom się mogło wydawać, że jedyne duchowe rzeczy, jakie się dzieją, to gdzieś tam pomiędzy nimi, Panem Jezusem i faryzeuszami. A Jezus mówi, nie, tam wyżej też się dzieje. Diabeł sobie prosił o wasze życie. A ja się modliłem za wami, abyście wytrwali. Pamiętacie ten fragment Słowa Bożego? To jest to, co Pan Jezus mówił. Najtrudniejszą rzeczą w takiej gotowości duchowej jest odrzucanie tego, co tymczasowe, pewnych tymczasowych wygód. Wiem, że kto z was był w wojsku, to wie, ja długo nie byłem, co prawda parę miesięcy, ale też poznałem pewną niewygodę. Chyba nie ma nic gorszego w wojsku niż to wczesne ranne wstawanie albo te nocne zrywania człowieka z łóżka. Spospać nie dadzą. Przecież nie ma wojny, czego chcą. Ale niestety takie tłumaczenie w wojsku nie działa. Najtrudniejszą właśnie rzeczą w tej gotowości jest odrzucać to, co tymczasowe. Podobnie na przykład sportowcy. Czasami muszą robić to, czego nienawidzą, żeby pewnego dnia dosięgnąć to, co kochają. I tak żołnierz pewnego dnia robi przez wiele, wiele dni, stara się, czyni to, czego właściwie nie lubi, no bo my ludzie nie lubimy pewnej dyscypliny, nie podoba nam się pewien wysiłek, ale czynimy to, ponieważ zamierzamy osiągnąć coś, co miłujemy, coś, co nas będzie cieszyć, a więc robię to, czego nie lubię, żeby pewnego dnia osiągnąć to, co będzie mnie cieszyć, co pomoże innym, co da mi zwycięstwo. Każdy, kto z was pracuje w jakiejś dziedzinie, gdzie jest wymagany trening, to wie, że czy to by był trening od jakiegoś mistrza budowlanego zaczynając, a na, nie wiem, żołnierzu z oddziałów specjalnych kończąc, czy kimkolwiek takim. Każdy trening nie jest rzeczą miłą, nie sprawia przyjemności, żadna musztra, żaden trening. Ale dzięki temu, że go mamy, że wierzymy tym, którzy nas nauczają, a w tym wypadku nauczającym jest Słowo Boże i Pan Bóg, bo to czytamy ze Słowa Bożego, potem w godzinie próby możemy bronić to, co kochamy i możemy uzyskiwać zwycięstwo. I jak jeszcze raz powtórzę, nie mówimy teraz o wojnie cielesnej, chociaż nasze ciało też się musi w nią zaangażować. I ja wiem, że może nie brzmi teraz duchowo, mówiąc, że nasze ciało się musi angażować, ale jeśli się i cieleśnie nie zaangażujemy w bycie zborem, w bycie kościołem w tym mieście, to sama nasza duchowość, wiecie, nic nie da. Patrzenie tylko na duchowe rzeczy sprawi, że trochę zaczniemy przypominać, nie wiem, rodzaj jakiś Indii czy czegoś takiego, gdzie wiecie, ostatnia rzecz, jaką na przykład takim Indiom można by było zarzucić, to, że to nie są duchowi ludzie. Myślę, że chyba tylko niepoważny człowiek zarzuciłby, że Indie to nie duchowy kraj. To jest bardzo duchowy kraj. Pytanie tylko brzmi, czy do właściwego ducha się zwracają, czy we właściwym duchu chodzą i czy kieruje nimi właściwa religia. Każdy, kto chociaż raz był w Indiach, zna odpowiedź na to pytanie. Kraj, w którym 99% obywateli jest na coś chorych. Kraj jednej z największej nędzy, i kontrastów.
Niby duchowo, ale to nie ta duchowość. I chociaż lubię tych ludzi, widzę, jak bardzo są tam religie i kulty, które niszczą to, kim oni są. I teraz, jeżeli decydujesz w swoim życiu, dzisiaj przychodzisz, słuchasz tutaj tych wykładów, jeżeli w twoim życiu jest grzech na przykład, jest jakaś właśnie nieprawość, jest coś takiego, to chcę wam powiedzieć, to dzisiaj tak na marginesie przyszło mi to do głowy, gdy się wczoraj przygotowywałem, że decyzja, aby grzeszyć, decyzja, aby trwać w swoim życiu w grzechu, jest takim odłożeniem Bożego ekwipunku. Bóg mówi, przywdziej całą zbroję, a ty mówisz, ale ja nie chcę, ja wolę zajmować się swoimi sprawami. I jeżeli decydujesz się trwać w grzechu, trwać w oszustwach, kłamstwie, nie wiem, nieczystości, czy czymś takim, odkładasz mieć Słowa Bożego, odkładasz wszystkie, cały ten wspaniały, duchowy, jeszcze raz podkreślam, ekwipunek i nie możesz po prostu walczyć. A więc ważne jest, byśmy nie tylko przyodziali ten oręż, ale tak jak już mówiłem, używając przykładu Indii i powiem to bardziej wprost, ważne jest, abyśmy nasz oręż nabywali we właściwym miejscu i walczyli prawdziwym mieczem, a nie drewnianym mieczem. Walczyli i zasłaniali się prawdziwą tarczą, a nie papierową tarczą. Bo my żyjemy w czasach podróbek, bracia i siostry, wy o tym doskonale wiecie. Że dzisiaj wszystko jest podrobione. Chcesz sobie kupić dżinsy, to sam nie wiesz, czy kupujesz oryginalne, czy podrobione. Idziesz kupić buty i zjedz właściwie no takie same, tylko jedne 20, a drugie 400 kosztują. Ale tak to się niczym nie różnią. Żyjemy w czasach podróbek. I diabeł dzisiaj też oszukuje ludzi. Daje im słabe tarcze, obiecując, że ochronią ich od wszystkiego. Ktoś powie, jaki to jest przykład słabej tarczy? Dam wam przykład słabej tarczy. Przykład słabej tarczy to na przykład... horoskop. Ja mówię, przeczytaj horoskop, postaw sobie właściwy horoskop, ochroni cię od nieszczęścia. Idź do wróżki. Wierzący człowiek, czytający Słowo Boże wie, że jeżeli jakaś osoba, i to opowiem tak, jest was tutaj dużo, jeżeli ktoś z was był kiedykolwiek u wróżki, czy parał się wróżbami, to nieraz na tym miejscu były wykłady na ten temat. Jeśli ich nie słyszałeś, powiem ci na marginesie tylko tyle. Jest to ciężki grzech przeciwko Bogu, przeciwko Duchowi Świętemu i musisz z tego grzechu pokutować, jeśli chcesz, aby Bóg cię osłaniał i prawdziwie używał. Musisz się z tego zupełnie wyprzeć, odrzucić to. Jeżeli masz coś wspólnego z horoskopą, z wróżbami, diabeł oszukuje ludzi, że to chroni, amulety, zielone kamyki, które przeszły do piosenek i przysłów. Różnego rodzaju właśnie fałszywe tarcze wiary. Tarcze, w które ludzie wierzą, ale w trudny dzień okazują się całkowicie zawodne. Pamiętacie, w swoim czasie w sklepach sprzedawali takie ekrany, które stawiało się pod łóżkiem czy w rogu pokoju. Pamiętacie? Widzieliście coś takiego kiedyś? Pamięta ktoś z was te ekrany? Ekranizujące, dziękuję. Ekranizujące jakieś zgubne wpływy żył wodnych? Chcę wam powiedzieć jedną ważną prawdę. Wierzcie albo nie wiecie. Nie wierzcie. Żyły wodne są całkowitą głupotą, wymysłem i w ogóle nie istnieją. Zostały stworzone przez oszustów tylko po to, aby od naiwnych ludzi brać pieniądze. Mieszkałem na całym świecie, na kilku kontynentach i w każdym miejscu trudno mi rano było dobudzić. Spałem dobrze. Nie przeszkadzała mi żadna żyła wodna, gnaty mnie nie bolały, a jeśli kiedykolwiek w życiu źle spałem, to z powodu własnych grzechów, a nie z powodu żył wodnych. Jeśli kiedykolwiek w życiu byłem chory, to były inne przyczyny. Ale fałszywe tarcze diabeł daje. Zamiast ludzie osłaniać się tym, co trzeba. Pamiętam w swoim czasie, jak wynajmowaliśmy, pamiętacie ten pałac kiedyś tam wynajmowaliśmy i ktoś powiedział do mnie, że w tym pałacu straszy. To ten szef, który wynajmował, że podobno jest nawet duch. Ja mówię, ja powiem panu jedną rzecz, szefie, zanim wynajmiemy ten pałac. Jeśli tu jest duch, to po pierwszej nocy, którą my tu spędzimy, zobaczy pan z walizkami, jak do lasu idzie. My tu teraz będziemy, a nie on. Ja nie muszę się bać tego, czego się boi ten świat i nie wierzę w te rzeczy. Wierzę w duchy, ale nie wierzę w duchy, które straszą. Wierzę w duchowy świat, o którym mówił Pan Jezus. Wierzę w świat, o którym mówił Jezus, że są demony, są armie, są zwierzchności. List do Efezjan o tym mówi, ale wierzę też w cudowny chrzest z Duchem Świętym. Wierzę w pieczęć Ducha Świętego. Wierzę w modlitwę na językach w Duchu Świętym, kiedy mogę przeciwstawiać się wrogowi. Amen. Wierzę w to i chcę tym żyć. A więc ważne, byśmy nabywali oręż we właściwym miejscu, nie podróbkę. nie jakieś talizmany, nie jakieś medaliki ludzie śmieszne noszą z przodu, z tyłu. Ja pamiętam, jak byłem jeszcze listonoszem, kiedy się uczyłem, to chodziłem po rejonie. Wiecie, miałem mój jeden z najgorszych klientów, jakich miałem. Facet był taki wredny, że trzeba było dla niego anielskiej cierpliwości. To miało chyba, nie wiem, 40 czy 50 maryjnych obrazów w pokoju i po 5 medalików z każdej strony. I moja pierwsza wizyta, pamiętam, szedłem do niego, on brał jakiś zasiłek z ZUS-u. Ja mu kazuję go podpisywać, a on mi mówi, że mi szkaplerz podaruje, bo ja muszę nosić szkaplerz, ponieważ będę prześladowany przez diabła. Ten człowiek wierzył w to, że jakaś podobizna, coś na żyłce może mnie ochronić przed diabłem. Ja wiem jedno, Jezus zwyciężył na krzyżu Golgoty. I jeśli jestem własnością Syna Bożego, to czy goły, czy w ubraniu, to czy mam coś na głowie, czy nie mam, On mnie chroni, ponieważ to On zwyciężył, a nie żadne symbole. I o takiej tarczy wiary też będziemy chcieli dziś mówić. I widzicie, z przebiciem tarczy wiary, która jest fałszywa, nie ma żadnego problemu. Z mieczem, który jest drewniany, też nie ma żadnego problemu. Takim mieczem można trenować może, ale takim mieczem nie można żyć i zasłaniać się w prawdziwej walce. Tak więc żołnierz Chrystusa nie jest obojętny diabłu, jest niebezpieczny dla kłamstwa i dla nieprawości tego świata. I nieraz to historia i wasze życie i świadectwo niejednego z was udowodniło, że tam, gdzie idzie człowiek, który zaczyna żyć Panem Jezusem, zaczyna mówić po Bożemu, staje się zagrożeniem dla świata. I ten świat, kiedy mu ktoś zagraża, to co robi? Jaki jest sposób wyjścia z problemów na tym świecie? Many, many. Łapówka. To jest sposób. To jest cecha diabelska. Tak jak Pan Bóg ma atrybuty, tak i diabeł ma atrybuty, bo jest pewnym bytem. A każdy byt ma pewne atrybuty. I to, łapówka jest jednym z atrybutów demonicznych. Łapówka jest rzeczą demoniczną. I kiedy diabłu się uda przekupić duchowego człowieka, to wiecie, dlaczego ludziom się wydaje, że łapówka działa? Ponieważ gdy się uda przekupić duchowego człowieka, który żyje w Chrystusie, jakiś czas taki człowiek ma spokój. Przecież jakiś czas rzeczywiście nic się nie dzieje. Ale on już wie, że ten jest jego. Teraz poczekam, a jego upadek już jest tylko kwestią czasu. Tylko chwila i ten człowiek upadnie. I dlatego dzisiaj często możemy oglądać chrześcijan oszukanych, rozbrojonych, z jednej strony ludzi, którzy są co niedziela w kościele. Dzisiaj z żalem patrzyłem, przechadzałem się dzisiaj rano, poszedłem się na chwilkę przejść. I nagle słyszę, jak w potężny sposób ktoś okrutnie zaczął klnąć. Myślę sobie, dziwne. Przed 8 rano i ktoś klnie jak szewc na cały okrzów. Patrzę w jednym z domów niedaleko mnie. Kobieta z mężczyzną i ona właśnie klnęła, jak nie wiem, trzasnęli drzwiami, ładnie ubrani poszli w kierunku kościoła. Myślę sobie, co im to daje? Gdyby mi się coś takiego zdarzyło rano, wieczór czy kiedykolwiek, to ja bym się zastanawiał, w jaki sposób pokutować. Ale zobaczyłem, w tych ludziach nie ma tej wiedzy, nie ma tego czegoś, nie ma tego życia duchowego. I oni poszli do kościoła, przestoją swoje i wrócą. I będą pewni, że dali Bogu jakiś rodzaj, nie wiem, odczepnego, rodzaj haraczu. Pan Bóg nie jest celnikiem. Pan Bóg nie jest celnikiem w krainie szczęśliwości, który bierze naszą łapówkę i od tej pory, jak mu ją damy, to nam nic nie grozi. Bóg jest królem na tronie. Bóg jest tym, przez którym się kiedyś zegnie każde kolano. I lepiej, żeby nasze życie mu służyło. Teraz, bo i tak każde kolano się zegnie według tego, co naucza Biblia. Lepiej, dlaczego lepiej? Nie dlatego, że Bóg się odgraża. Lepiej dla nas, dla naszych rodzin, dla naszych dzieci, dla naszego życia. Lepiej, ponieważ możemy żyć lepiej. Ponieważ ja widzę, że ci, którzy mnie znają, zazdroszczą nam. Mówią, jak wy to robicie, ludzie. A ja mówię, my nie robimy, my nawróciliśmy się, no dobra, dobra, z tym Bogiem, ale tak naprawdę, to jak wy to robicie? Ja już tego doświadczałem. Całkiem nie tak dawno osoba pytała mnie, słuchaj, jak ty to robisz, że no tak, masz, tu za chwilę będziesz miał czwarte dziecko, to było jeszcze przed urodzeniem mojej córki Aletki. Masz czwarte dziecko, jak ty to robisz, że zawsze, no masz to ten ogień w sobie. Ja mówię, widzisz, jak ja się nawróciłem, no ty znowu z religią. No znowu z tą religią. I to tak widzicie, ludzie nie chcą uwierzyć. Armia chrześcijan Jeśli będziemy właśnie tylko kościołem z nazwy, który tu sobie chodzi, spotyka się w soboty, w niedzielę, czy tam piątki, świątki, jakikolwiek dzień sobie wymyślimy. Jeśli wszystko, co mamy, to będzie tylko to. To będziemy wyjaśniać nasze stanowisko w polityce, będziemy pisać dokumenty, petycje, będziemy rozmawiać o tym, no jest piekło i diabeł, czy nie, jak ustalamy, bracia, jest, czy go nie ma, bo nie wiem, jak mam tu głosić. Będziemy się zastanawiać, czy Pan Jezus jest w końcu Zbawicielem, czy nie jest, czy jest Bogiem, czy nie jest. Ale prawdziwymi ludźmi, którzy wzbudzają trwogę demonicznego świata, o którym pisał Paweł, są ludzie, którzy mówią, tylko Jezus jest Zbawicielem, tylko Jezus jest Bogiem. Oni powodują konflikt. I teraz jak już wracam do zbroi, człowiek rozbrojony to jest niewolnik, ofiara diabła. A teraz przełóżmy tą zbroję, już tylko tą zbroję, o której do tej pory powiedzieliśmy, na życie. Powiedzieliśmy o prawdzie, sprawiedliwości, pokoju, wierze, zbawieniu i Słowie Bożym. A właściwie o wierze i zbawieniu jeszcze nie zdążyłem powiedzieć, dopiero powiem. Ale to są te rzeczy, które Paweł przyrównał do zbroi, ale tak naprawdę są duchowymi prawdami. Czy wyobrażacie sobie, kim jest człowiek żyjący bez prawdy, bez sprawiedliwości, nie mający pokoju, w nic nie wierzący, niezbawiony i zupełnie nie uznający Słowa Bożego? Taki człowiek nazywa się jak? Świecki człowiek. To jest właśnie świecki człowiek. Nie ma prawdy, nie ma sprawiedliwości, nie ma pokoju, nie ma wiary, nie ma zbawienia i nie uznaje Słowa Bożego. I do każdej z tych rzeczy ma dorobioną bardzo mądrą regułkę, bo podobno naukowcy gdzieś tam wykopali. Bo podobno taki i taki profesor powiedział to czy tamto. Ale stan jego życia, jego duszy, to co czuje, kiedy jest sam o północy, wskazuje wyraźnie, że gdzieś dociera do niego powolutku prawda, że gdzieś duchowo się myli, chociaż czasem w pysze nie chce się przyznać. Żołnierz bez pasa idzie do niewoli, bez Bożej prawdy. To prawda czyni nas czym? Prawda was co? Wyswobodzi. Prawda jest wolnością. Żołnierz bez pasa prawdy jest niewolnikiem. Człowiek, który ma nieprawdziwy pancerz, czyli własną sprawiedliwość, jest człowiekiem, którego łatwo zniszczyć. Brak obuwia, czyli brak pokoju, przyrównuję jeszcze raz, wracam do tego, co Paweł nas nauczał. To jest człowiek, który nie może tak naprawdę być świadectwem, bo on sam nie ma pokoju. Słaba tarcza, bo o tarczy będziemy za chwilę mówić. Słaba wiara. Jakże często wiara jest tylko wiarą w coś. Nie wiarą w Jezusa. Jedyna zbawiająca wiara to jest wiara w Jezusa, nie wiara w coś. I tutaj się wyłania nam właśnie obraz typowego świeckiego człowieka. I widzimy, w jakim jest niebezpieczeństwie na zły dzień. Kiedy diabeł, kiedy zło postanowi uderzyć, ten człowiek jest bezbronny, zostanie zmieciony w ciągu chwili. Nie musi być pijakiem, nie musi być złodziejem. Wystarcza, że nie wierzy Słowu Bożemu. To już wystarcza. Jest po prostu niegotowy. A więc przejdźmy do kolejnych trzech elementów. Chciałbym o każdym z nich krótko powiedzieć. Tarcza wiary najpierw. Chciałbym, abyście zobaczyli, w jaki sposób rzymski żołnierz stosował tarczę na polu walki. Tak właśnie była stosowana tarcza i tak ma być stosowana nasza wiara. Zobaczcie, on prawie cały jest zasłonięty, widzicie? Tylko głowa wystaje zza tej tarczy. I co trzyma w ręce? Tak ma wyglądać duchowo chrześcijanin, który wierzy. Wobec tego, co na świecie, jedyne, co ten świat spotka, kiedy we mnie uderzy, to uderzy o moją wiarę, a jeżeli na coś się nabije, to nabije się naprawdę Słowa Bożego. Żołnierz rzymski miał tarczę. Chroniła go od strzału wroga. Umiejętnie, wiecie, używana była wspaniałą osłoną. I teraz chcę wam coś ważnego powiedzieć. Za chwilę zobaczycie jeszcze jeden obrazek, momencik, który zupełnie nie planowałem wam pokazywać. Ale kiedy przeglądałem różne zdjęcia historyczne, nagle mnie olśniło. Czy wierzycie to, że nasza wspólna wiara może nam pomóc coś wymodlić i zwyciężać, czy nie? Wierzycie w to? I teraz tak, Paweł mówi, że tarcza to jest tarcza wiary, to jest nasza wiara. Ta wiara pozwala nam osłonić się od uderzeń w tym życiu. Kiedy patrzysz na to, co się dzieje, na to, co się wyrabia, na to, co ci mówi pracodawca, na to, co się w ogóle wokół nas dzieje, jeszcze raz powtórzę, to człowiek musi mieć wiarę, która go osłoni. Powie, Panie, w tym wszystkim, w czym ja dzisiaj żyję, w tym wszystkim, co się wokół mnie dzieje, daj mi wytrwać wiernie przy Tobie, daj mi się nie załamać. I wtedy przychodzimy do zboru i zaczynamy się wspólnie modlić, czy musimy wspólnie wierzyć, czy nie. Kiedy Rzymianie uderzali i szli do boju, to czasami przeciwnik nie tylko jedną strzałę w nich miotał, ale wiecie, co robił? Setki łuczników. I wtedy jeden żołnierz był bez szans. Ale oto, co robili Rzymianie z tarczą. Zobaczcie. To się nazywa wspólna wiara. Zobaczcie, co może Kościół starczą wiary, kiedy razem wszyscy możemy się zacząć modlić. To, co widzicie na telewizji, zobaczcie, Rzymianie nazywali to żółwiem. Tak się to nazywało. Czyli chronili się pod tym razem, aby osłonić się. I taki żółw, wiecie, co potrafił zrobić? Nie tylko przejść pod gradem strzał przeciwnika, ale wszedł nawet i uderzył, wjechał między wrogie wojska. Był z zabójczą bronią, ponieważ ci, którzy stali tutaj, dźgali mieczami i bronili się mieczami, a ci, którzy byli w środku, włóczniami. Ja wróg nie mógł się do tego dobrać. To było najeżone bronią i razem osłaniali się wspólnie jeden drugiego. Żołnierz, który trzyma tą tarczę, on nie myśli tylko o sobie, on myśli o innych. Ten, który osłania górę, wie, że ten przed nim osłania jego. Tarcza wiary. Weźcie tarczę wiary. Będziecie nią mogli zgasić ogniste pociski złego. I teraz, gdzie dwóch lub trzech zbiera się w moim imieniu, Pan Jezus mówi, tam ja jestem, tak? A Słowo Boże mówi coś jeszcze. Gdzie uzgodnią bracia i siostry, o co się chcą modlić, Bóg mówi, ja się do tego przyznam. A uzgodnić i modlić się, to znaczy razem w coś, co? Wierzyć. I tak właśnie duchowo to wygląda. To jest to, co duchowy świat zaczyna widzieć. Dlatego Paweł użył tego przykładu. Wspólna wiara. To jest nasza tarcza wiary. Człowiek bez wiary żyć nie potrafi. Zawsze szuka jakiejś wiary i w coś chce wierzyć. Tak jesteśmy zrobieni. Bez wiary też nie można podobać się komu? Bogu. Tak mówi Słowo Boże. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Gdy wszystko się wali, gdy mamy dużo problemów, właśnie w ten sposób możemy się osłonić. Czym jest wiara? Czym jest ta tarcza? Wiecie, czym jest ta tarcza? Ta tarcza jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Ja nie wiem, co tam jest tak naprawdę po tamtej stronie. Nie wiem, czego się spodziewać. Wiem, że mam się czym zasłonić, ponieważ ja wiem, komu uwierzyłem, mówi Paweł. To jest tarcza wiary. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Tej tarczy wiary osłaniali się nią. Kiedy wszystko wydawało się wbrew logice, oto Abraham. Przecież Bóg mu obiecał, że z jego syna będzie taki naród, że będzie ich więcej niż gwiazd na niebie. Obiecał czy nie obiecał? Ten sam Bóg mu powiedział, weź Izaaka, idź do kraju Moria i na jednej ze wzgórz, co zrób? Złóż go dla mnie w ofierze. Tylko tarcza wiary tu działała, bo logika ludzka całkowicie, momencik, z jednej strony mówi tak, że z niego wyjdzie, a teraz ja go mam iść i zabić? Ale co nam Słowo Boże mówi o Abrahamie, że Abraham wiedział, że Bóg jest Bogiem, który jest dawcą życia i ma moc zbudzić jego syna i ma moc go utrzymać przy życiu. Jego wiara była jego osłoną. I osłania mnie pewność tego, czego się spodziewam. Jestem przeświadczony, chociaż tego nie widzę. Taka jest nasza wiara. Nasi przodkowie się nie zawiedli. Słowo Boże mówi, że my się nie zawiedziemy. Dzisiaj ludzie wierzą w wiele dziwnych rzeczy. Kiedy nagle okazują się sami na środku pozostawieni całkowicie sobie. Nie ma się czym zasłonić, wierzą w to, co powie cyganka, co powie wróżka, co jakiś amulet, wierzą, że jak popuka w mebel, to ulży mu coś. Ja już wam zresztą mówiłem wcześniej, że pukanie trzy razy w nieheblowane drewno wywodzi się z satanizmu. Jest jedną z form ułaskawiania złych duchów. Z okultyzmu się wywodzi. Absolutnie nie powinno okultyzm, jakikolwiek okultyzm czy kontakt z diabłem nie powinien mieć miejsca w życiu człowieka, który nazywa się dzieckiem Bożym i dla którego Jezus jest królem i Panem. Amen. My możemy się zasłaniać wiarą, ale nasza wiara musi być prawdziwa. To nie może być wiara w cokolwiek, w coś tam. No ja wierzę, no. Podobno Chińczycy, to jak choruje na grypę, staje, zamyka oczy i tak wierzy, że aż się uzdrowi. Bzdury. Cię łatwo jest zapędzić człowieka w sidła, kiedy nie wierzy w Słowo Boże, tylko wierzy w pecha albo w szczęście. Kimże jest człowiek, który mówi, jakby nie mówi słowami, ale jego życie mówi, Boże, to nie Ty jesteś na tronie, ale ja mam szczęście albo pecha. Jakie szczęście, jaki pech. A ja wierzę, że Jezus jest Panem. Świat się z tego śmieje, co zrobić? Im bardziej lata mijają, tym bardziej widzę, że za fanatyka człowieka mają, jak się wierzy w Jezusa. Ale wiara w pecha albo w szczęście jest podobna do tego, wiecie, jak kot przechodzi przez ulicę. Widzieliście kiedyś? Wiecie, czemu tyle kotów leży padniętych koło ulicy? Bo kot tak przychodzi, on czeka, 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 chyba teraz.
Teraz!
Ale nie zawsze teraz jest dobre. Żadnego rozumu. No, czasami przejdzie szczęście. Czasem nie przejdzie. Pech. I tak ludzie żyją swoim życiem. Wiecie, nie byłoby to dramatyczne, gdyby to nie byli ludzie, którzy mają często dzieci, żony, rodziny. Odpowiadają za życie innych ludzi, czy za ich dobro. I nie chcą oddać czci temu, który naprawdę siedzi na tronie. Temu, który może zapewnić, że albo się uda, albo może ci pokazać, żebyś tego nie robił. Ale wierzą w pecha i szczęście. Gdzie to są ludzie bez tarczy, łatwo ich uderzyć. Można byle czy im zgorszyć. O zgorszeniu to właściwie to można całe kazanie powiedzieć. Powiem wam jedną rzecz. Zgorszenie jest cechą słabych ludzi, nie silnych ludzi. Boży człowiek, prawdziwe dziecko Pana Jezusa Chrystusa, taki Boży człowiek chodzący z Panem, to nie jest ktoś, komu się, wiecie, coś pokaże złego. O, nie, nie, nie wytrzymam. Odchodzę z tego zboru. Nie, 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 to jest za dużo dla mnie. Czy to jest oznaka siły? Zgorszenie jest oznaką słabości. Gorszą się maluczcy. Jeśli chcesz być człowiekiem wiary, człowiekiem chodzącym mocno za Jezusem, to są rzeczy, które będą cię chciały zgorszyć. Wiele jest zgorszeń na tym świecie, wiele zła, ale ty nie masz upadać, trzymając się za głowę, tylko masz upadać na kolana, trzymając się Pana, przynosząc to Jemu. Jest wiele rzeczy, które mnie w jakiś sposób gorszą, jak patrzę na ludzi. Ale ja się nie chcę gorszyć, wiecie, i odchodzę z tego zboru. Bo tamten powiedział coś. I nagle ludzie porzucają Boga, ponieważ człowiek coś powiedział. Naszą odpowiedzią ma być modlitwa, rozmowa, pouczenie, napomnienie, ewentualnie choćby się rozpłakać i modlić, ale nie upadać zaraz i zostawiać Pana Boga, ponieważ ktoś coś złego zrobił. Gwarantuję wam, że nigdy ten zbór nie będzie taki, że będą tu same doskonałości i nigdy nikt nie zrobi niczego, co by cię zgorszyło. Zawsze ktoś cię będzie gorszył, uwierz mi. Mnie się noga może podwinąć, mogę kogoś zgorszyć. Zdarzyło mi się nieraz gorszyć ludzi, na szczęście dobrze, że byli na tyle mocni w wierze, że przyszli i powiedzieli, bo ja nawet nie wiedziałem. Zdarzyło się. Nie dlatego, że chciałem ich krzywdy. Ja nawet nie widziałem, że ja robię nie tak, jak trzeba coś. Ponieważ jestem pełny wad. Jestem człowiekiem niedoskonałym. Słaby się gorszy. Silny idzie walczyć i ma się czym zasłonić. I to jest brak tarczy wiary. Jeśli człowiek nie ma swojej wiary, będzie uderzany, będzie co chwila słaby. Ta tarcza osłania nie tylko nas. Żołnierz nie walczy dla przyjemności. Walczy, bo ktoś został w domu, kogoś trzeba ratować. Widzicie, zastanawiali się ludzie czasami, dlaczego czasem mały naród potrafił wygrywać wielkie bitwy. Do dzisiaj historycy zastanawiają się, jak to jest, że potężna sowiecka armia, która runęła na Finlandię, kiedy Stalin zaatakował Finlandię, że Finlandia się obroniła. Ludzie mówią, jak to się stało? Przecież Ruscy ich, mówią, beretami mogli zarzucić, tak że oni by nie wyszli. Taka przewaga była. Wiecie dlaczego? Ponieważ oni walczyli o swoje domy, o swoje dzieci. Oni mieli wszystko do stracenia. A rosyjski żołnierz był agresorem. I wszystko, co chciał, to bezpiecznie wrócić do domu, kiedy to się skończy. A to nam pokazuje pewną prawdę. Jeśli jestem chrześcijaninem, który chce tylko byle jak zaliczyć kościółek, nabożeństwo, byle jak obejść się ze Słowem Bożym i byle wrócić do domu i się zająć swoim, będziemy łatwi do pokonania. Jeśli zdamy sobie sprawę, że nasze duchowe życie jest walką o wszystko, co mamy, o nasze dzieci i nasze domy, i jeśli nie osłonisz swoich dzieci, diabeł ci ich zabierze. Tak jest ten świat zrobiony. Że trwa w nim walka. Rozpoczęła się i ty nie masz na to wpływu. I musisz się o nich modlić. Jeśli jesteś ojcem, musisz być prawym ojcem. Jaka wielka rzecz, kiedy dzieci widzą prawość w życiu swojego ojca. Pamiętam, jak był pogrzeb Phila Genona. Pamiętacie Phila? Nieraz tutaj stał, dzielił się z nami słowem. Jedna rzecz, wiecie, zapomniałem prawie wszystko, jeśli chodzi o jego pogrzeb, bo na nim nie byłem. Słyszałem tylko, widziałem trochę zdjęć, oglądałem trochę. Ale na samym pogrzebie nie byłem. Ale jedna rzecz była wspaniała, kiedy zobaczyłem list, który był odczytany w imieniu jego trzech synów. Nigdy nie widzieliśmy, aby tata powiedział coś złego do mamy. Nigdy nie widzieliśmy w jego życiu kłamstwa i nieprawości. Nie chcielibyście, żeby wasze dzieci coś takiego napisały? Żeby moje dzieci, mój Daniel, Jasie, Galicja, Aneta mogły kiedyś powiedzieć: nigdy nie widziałem, żeby mój tata powiedział mamie coś przykrego. Nigdy nie widziałem, żeby tatę ktoś namówił na kłamstwo. Tata miał wady, ale był prawy. To jest ta siła, widzicie? To jest to coś, co ludzi widzi, co jest sensowne. I tak wracam do tarczy wiary. Ta tarcza nie tylko ciebie osłania. Masz innych, którzy są za tobą i są bardzo od ciebie zależni. Osłania też i innych. I jeśli pracujesz na niwie Bożej, gdziekolwiek by to nie było, możesz być mechanikiem, sprzedawcą, sprzątaczką, bezrobotnym, pastorem, kim byś nie był, jeśli pracujesz dla Pana, jesteś wrogiem dla tego demonicznego świata. I ta tarcza cię osłania, ciebie i innych. Jeśli nie robisz nic, no to masz jakiś czas spokój. Ci, co nic nie robią, mówiliśmy o tym w pierwszej części, to mają spokój, mają pakt podpisany. Ty mnie nie rusz, ja ciebie nie ruszam. Czy w 40 latach taki ktoś się nazywał Volksdeutsch. Także znowu widzimy, jakie to jest ważne. Czasem się modlimy i wierzymy i nawet nie wiemy, o co chodzi. Szczerze mówiąc, jak się modliliśmy o Krzyśka, to ja też nie bardzo wiedziałem, o co chodzi. Modliłem się, pisałem do was, módlmy się, stójmy za nim. Myślicie, że ja miałem pojęcie, co mu jest? Dzwonię do niego, mówię: słuchaj, co ci jest? Można do ciebie przychodzić, czy lepiej cię omijać naokoło? Ale wiedziałem jedno, chcemy się o niego modlić. Chcemy być razem z nim. I czasem człowiek się modli, nie wie o co, ale ta wiara jest nam tarczą. Czujemy tylko, że coś w nią uderza. Nie wiemy czasem co. Czasem to jest siła, która, gdyby nie ta tarcza wiary, gdyby nie moja wiara w Jezusa, to ja nie wiem, jak ja bym wystał w wielu momentach życia. Nie jeden z was to może powiedzieć, prawda? Gdyby nie ta wiara, gdybym ja się wtedy nie nawrócił. Przejdźmy dalej, bo zaczyna mi czasu powoli brakować. Przyłbica zbawienia. Przyłbica zbawienia chroni inną część ciała i inne ma znaczenie duchowe. Przyłbica ma chronić twarz, głowę przede wszystkim. W średniowieczu, jak powiedziałem, nawet oczy chroniła trochę. Człowiek ranny w głowę może przestać się zachowywać jak człowiek. Słyszałem o jednym panu, który miał wypadek i właśnie w wypadku samochodowym doszło do uszkodzenia głowy. Czaszka została z tyłu zmiażdżona i uratowali go, on żyje, ja z nim rozmawiałem. Ale wszyscy sąsiedzi, wszyscy musieliśmy przyznać jedno, że to już nie był ten sam człowiek. Zaniedbywał się, przestał się myć, chodził brudny, śmiał się z byle czego, stał sobie na przystanku i się kołysał. Każdy wiedział, że nikt z niego się nie śmiał, nikt nie nazywał go wariatem, ale ludzie wiedzieli, że to uderzenie w głowę zmieniło wewnętrzny świat tego człowieka. Przestał się zachowywać racjonalnie. Człowiek z wyższym wykształceniem, mądry człowiek, fizyk, ale już nie mógł robić, nie mógł wykonywać swojego, ponieważ coś się stało. Potrafił jeszcze jeść, chodzić, rozmawiał. Nawet zdawałoby się do rzeczy. Problem był w tym, że jak się z nim umówiłeś rano, on już wieczorem nie pamiętał, że z tobą rozmawiał. Coś się stało. I teraz przyłbica zbawienia, nasze zbawienie, pewność naszego zbawienia, przyłbica naszego zbawienia chroni nas. To jest bardzo ważna część ciała, głowa. Określa nasze wszelkie ludzkie działanie. Człowiek może być zdrowy. Ja pamiętam, jak pracowaliśmy, jeździłem z misją do szpitala psychiatrycznego. Może być szokiem, jak niektórzy z tych ludzi są zdrowi, ale nie mogą normalnie żyć. Pamiętam w Międzybrodziu szpital, w którym byłem parę razy. Kochani ludzie, wiecie, na zawsze ich obraz został w moim sercu. Pamiętam szpital psychiatryczny w Toszku koło Gliwic. Pamiętam szpital psychiatryczny inne, w których byłem. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś był kogoś odwiedzać w szpitalu psychiatrycznym. Wiecie, człowiek wychodzi wstrząśnięty stamtąd, z żalem. Ponieważ patrzę, kobieta wygląda normalnie. Właściwie wszystko, co trzeba, na miejscu. Wydawałoby się, mogłaby być żoną i matką, ale nie może. Ponieważ z głową jest nie tak. Ona nie może. Ona musi tu być do końca życia. Pamiętam mężczyznę. Pamiętam, na Śląsku poznałem jednego człowieka, który cierpiał właśnie na jakiś tam rodzaj schizofrenii i wiecie, no dobrze zbudowany człowiek, wszystko niby normalne, ale głowa nie tak. I z tego powodu żona go musiała co jakiś czas odwozić, ponieważ choroba cały czas wracała. Kiedy w szpitalu go nadziali tą chemią, Potrzymali 3-4 miesiące, znów go puszczali do domu i znów go nie było pół roku, 8 miesięcy i znowu w tragicznym stanie go przywozili. I tak to trwało. Przyłbica zbawienia, pisze Paweł. Wielką duchową prawdę dotyczącą tego, co myślisz. Tego, jak patrzysz na Bożą rzeczywistość, jak patrzysz na ten świat. Bóg mówi, co mamy zrobić, aby to chronić. Bóg mówi, jak żyć, abyś nie stracił rozumu. Przyłbica zbawienia. Bóg chce, aby człowiek chronił swój rozum. Ponieważ diabeł uderza w nasz rozum. Wie, że kiedy człowiekowi rozum uderzyć, to jest bezbronny. Jaki pożytek z najlepszej nawet zbroi? Wyobraźcie sobie, że mam, powiem, wiesz, mam ochroniarza. Ma taką zbroję, takie bary i miecz ma potężny. Nie do pokonania chłopisko. No głowy co prawda nie ma. Bez pożytku jest najlepszy nawet rycerz bez głowy. Wielu ludzi w kościele i w świecie nie czyni tego, co powinni robić. Są ludzie powołani, mający dar. Wszyscy to widzą, tylko nie oni. Są ludzie, którzy mogliby naprawdę świat zmieniać, ale nie robią tego. Wiecie dlaczego? Mają wszystkie predyspozycje. Nie widzą tego. Są ludzie, których patrzysz i mówisz, no gdyby ten człowiek zajął się tym czy tym, jakże mógłby wiele zmienić, ale on nie może zmienić, ponieważ on nie widzi tego, jego rozum. Rozum jest tak ważny, nie widzi tego po prostu. A więc nie czyniło wielu ludzi tego, co mogli najlepiej, ponieważ nie widzieli, po prostu nie widzieli, nie pomyśleli. Bez przyłbicy zbawienia człowiek widzi wszystko inaczej. Jeśli nie jesteś zbawiony, masz strach. Bez przyłbicy zbawienia boisz się ciemności. To jest jeden z podstawowych jakby znaków tego, że człowiek nie ma tej przyłbicy zbawienia duchowej przyodzianej. Boi się być sam, kiedy jest ciemno, ponieważ nie patrzy przez zbawienie, nie jest osłonięty prawdą o swoim zbawieniu, ale no, przesądami, jakimiś, wiecie, chaosem wokół siebie. To, na co patrzę, może być straszne, ale kiedy ja patrzę, to patrzę przez przyłbicy zbawienia. Moja głowa jest osłonięta. Diabeł może mnie uderzyć, ale ja jestem osłonięty moim zbawieniem. To ono sprawia, że jestem chroniony. To jest tak jakby... Lubicie oglądać takie filmy, jak filmują podwodne życie w oceanie? Prawda? Oglądamy ryby. Gdzie nurek, żeby pływać, musi mieć co? Musi mieć tą przyłbicę, tą maskę z kolei ze szkła, aby móc wyraźnie widzieć pod wodą. Też rodzaj przyłbicy. Można nurkować i oczy otworzyć pod wodą, ale wiele nie zobaczysz. Będziesz widział tylko kształty. Ale jeżeli masz właściwą maskę do nurkowania, będziesz widział szczegóły. Podobnie jest ze zbawieniem. Możesz dojść, no ja, chyba tam jest jakiś Bóg, jakieś anioły, bo chyba są, nie wiem. To jest zamglone. Ale kiedy człowiek jest zbawiony, ma tą przyłbicę, jego rozum jest chroniony przez prawdę Słowa Bożego, przez to, co Chrystus dla niego zrobił, wtedy widzi trzeźwo wszystko. I pomiędzy tym, co widać, a tym, na co patrzę, ja, jest pomiędzy mną, a tym, co się dzieje w świecie, jest moja przyłbica zbawienia. Dlatego spokojnie patrzę na to, co się dzieje w świecie. Nie nasze się wali, cudze się wali. Nasze stoi u Pana, dobrze się trzyma. Nasze akcje nie idą w dół. Niech nas Pan błogosławi. Pierwszy list do Tesalonica otwórzmy. Dlatego, że patrząc na ten szalejący świat, na te dzieła szatana, na ten jego ryk w tym świecie dzisiaj już, mamy to coś. Słowo Boże mówi tutaj, przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Czyli nie bądźmy żołnierzami w tych kalesonach, w koszulach nocnych, ale żołnierzami gotowymi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei i zbawienia. Przez to masz patrzeć na to, co się dzieje, żebyś się nie bał, żebyś nie żył w strachu. Żebyś nie był człowiekiem, który musi chodzić i mówić, wiecie, ja się boję. Boję się pójść tu, boję się tego, boję się tamtego, bo źle patrzysz. Nie widzisz, że pomiędzy tym, co jest, a tym, kim ty jesteś, jest twoje zbawienie. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy uczuwamy, czy śpimy razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Słyszycie, bracia i siostry? Chcę ci powiedzieć, przyjacielu, jeśli żyjesz w strachu i się boisz, nie bój się. Jezus cię nie przeznaczył na zagładę. Jezus cię kocha, Jezus cię zbawił, Jezus chce, żebyś przez tą prawdę patrzył na ten świat. Amen. To jest to, czego Pan Bóg chce. Przez tą prawdę patrz na wszystko. Pewność zbawienia nie dotyczy jakiejś tam przeszłości, kiedyś tam, dawno temu, 2000 lat, ale dzisiaj. Dziś masz być pewny, teraz i tu, że jeśli by przyszedł dzisiaj koniec, to należysz do Pana. To się nazywa pewność zbawienia. Choćbyś wychodził tu z tej kaplicy i stanie ci serce, padniesz. Ludzie się zgromadzą, podniosą twoje ciało, może w nim życia w nim nie być. Ty wiesz, że jesteś z Panem, ponieważ masz zbawienie. I śmiertelny coś diabła niejednego pozbawił nadziei, ponieważ ich rozum nie był osłonięty. Ludzie tracą rozum, zostają uderzeni w rozum i wiecie co robią? Biorą sznurek i idą do stodoły. Biorą pistolet i wkładają sobie go do ust. Biorą tabletki i wsypują je w siebie. Potem gazety piszą o tym. A czasem robią jeszcze gorsze rzeczy. Ponieważ ich rozum jest chory. Nie widzą, że to, co się dzieje wokół, wcale nie musi być ich realnością. I wierzący też czasem pozwalali, aby diabeł bił ich po rozumie. I świat cierpi właśnie z powodu braku nadziei. Nie ma pracy, nie ma pieniędzy. Ludzie nie wiedzą, co zrobić, bo nie ma widoków na przyszłość. Patrzą, boją się i nie mają tej przyłbicy przed oczyma. Nic nie chroni ich. Zostają uderzeni i są nadzy. I oszukani ludzie, których właśnie rozum jest zaatakowany i nieosłonięty. Wiecie, co się dowiedzą? Poszerzyjesz. Weź sznurek, idź. Pij, bierz narkotyki, upij się. Wiecie, upicie to jest łatwe. Ponieważ nie wymaga żadnych decyzji, nie wymaga pracy nad sobą. Chwilowo przynosi ulgę. No bo jak się człowiek, to mówili u nas na Śląsku, urżnie, to nie myśli. Wszystko wygląda. Pijak, wiecie, jakie ma plany? Ksiądz ci kiedyś koło takiego, co pije piwo. Chłopie, wszystko mogę. Ale rano już nic nie może. Aż do wieczora. Dlatego mamy być gotowi, aby każdy nieszczęśnik usłyszał tą prawdę Ewangelii. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, pisze 1 Piotra 3,15. Zobaczcie to. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. I teraz jak się mamy być gotowi do obrony? Jak się mamy tłumaczyć z nadziei naszej? Co mamy używać? To jest moja broń do obrony, do wytłumaczenia się. I teraz przechodzimy do miecz ducha. W jednej ręce żołnierz trzymał tarczę, a w drugiej ręce, czy z drugiej strony miał co? Miał właśnie miecz. I Słowo Boże nam mówi, weźcie, czyli dostajemy zezwolenie od Pana Boga na używanie broni, tym razem już nie tylko broni do obrony, ale broni, która jest nie tylko obronną, ale i ofensywną bronią. Miecz nie służy już tylko do obrony. Gdyby chodziło tylko o to, żeby się zasłaniać, to metalowy kij by starczył, metalowa pałka. Miecz nie służył tylko do obrony, miecz służył również do ataku. Do tego, żeby zadawać cios. Czyli Słowo Boże ma być stosowane. Mam wierzyć i stosować. Jeśli wierzę, to zasłaniam się tarczą. Jeśli stosuję, to już atakuję mieczem. To jest wielka odpowiedzialność. Bo wiecie, co można Słowem Bożym zrobić? Słowem Bożym można drugiego człowieka zniszczyć. Słowem Bożym można zaatakować drugiego niewinnego człowieka. I zamiast stać się człowiekiem błogosławieństwa, stajemy się ludźmi, którzy tylko sieją niezgodę religijną i chaos, ponieważ są tacy, którzy dostali tą broń do ręki, ale ponieważ rozum mają przekręcony, zamiast używać tej broni, aby bronić nieszczęśników, aby atakowane były demoniczne byty, zaczyna się co? Atakowanie ludzi. Ja już widziałem takie rzeczy i nie jeden z was widział. Co robią z żołnierzem, który używa broni przeciwko swoim? Wiecie, co robią? Taki żołnierz jest przestępcą, zdrajcą i podlega sądowi wojennemu. Gdyby użył broni przeciwko swoim. To wielka odpowiedzialność. Słowem Bożym można zakończyć każdy spór, duchowy spór. Zadać cios, Słowo Boże sięga głęboko, do rozdzielenia, aż do głębi. Uczy nas Słowo Boże. Cielesny człowiek nie ma w nim autorytetu. Także cielesny człowiek ma naukę, intuicję, przypuszczenia, wykopali gdzieś tam coś. Ale Bóg mówi, ta realność jest taka, że musicie dobrze stosować ten miecz. Musicie atakować to zło i nie atakować ludzi. Pamiętajmy, że Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika. Pan Bóg kocha grzesznego człowieka, a nienawidzi grzechu. Nikt nam nigdy nie dał prawa. Czy jak słyszę, oglądam czasami, czy czytam historię właśnie I były takie etapy w chrześcijaństwie, kiedy wmawiano ludziom, że w imię Słowa Bożego brali miecze, szli, grabili, palili i niszczyli. Bóg nigdy nie dał prawa, żeby zabijać innych w ten sposób. To nie jest dobry sposób używania. Kto włada mieczem ducha, lepiej ten wygra. Ale to jest miecz ducha, chodzi o Słowo Boże. Jeśli diabeł udowodni ci wszystko, co chcesz, to ci udowodni nawet, wiecie, diabeł ludziom różne rzeczy udowadnia, ponieważ nie potrafią tym słowem władać jak mieczem. Ja się kiedyś spotkałem z człowiekiem, który mi mówi na przykład, no pokaż mi, gdzie jest napisane, że nie wolno palić. No nie ma. Nie ma napisane, czy z filtrem, czy bez. Nie ma. Wiecie, i teraz nieumiejętność używania tej Biblii powoduje, że musimy, to chyba jednak wolno, słuchajcie. No bo nie pisze. Jest jeszcze wiele innych tego typu grzechów, które, no bo na przykład kraść, to wiadomo, pisze, że nie wolno. No ale już nie pisze, że nie wolno zdefraudować. Gdzie ludzi można oszukiwać, ale jeśli Słowo Boże właściwie jest odczytywane i właściwie używane, to ja myślę, że nie muszę już tutaj w tym gronie, które tu jest, omawiać teraz, w jaki sposób komuś z Biblią udowodnić, że nie wolno palić. Myślę, że tego nie muszę. Jeśli ktoś nie wie, to możemy porozmawiać kiedy indziej. Po prostu człowieka, nie wolno człowieka zabijać. Wiemy o tym. Człowiek nie powinien być niewolnikiem czegokolwiek. A już na pewno czegoś, co jeszcze zabija innych. Także walkę z diabłem na miecze poprzez Słowo Boże, na takie miecze Słowa Bożego stoczył również Pan Jezus. Pamiętacie to? Najpierw diabeł przyszedł i zaczął od takich najpłytszych pokładów człowieka, czyli od głodu. Mówi, słuchaj, jeśli jesteś Synem Bożym, no jaki problem ten kamień wziąć i zamienić w chleb? No przecież możesz, jeśli jesteś Synem Bożym oczywiście. Jezus się z nim nie spierał, czy jest, czy nie jest. Potem diabeł mówił o lojalności wobec Boga, a w końcu, wiecie, uderzył w tą najwyższą nutę ludzkiego egoizmu. Okej, dam ci władzę. Tylko mi oddaj pokłon. A o to ci chodziło. Tylko mi pokłon oddaj, to ci dam władzę. Pamiętacie kuszenie Pana Jezusa na pustyni? Za każdym razem diabeł cytował co? Biblię. Diabeł nie przychodził i nie klnął, nie stał z butelką piwa. On Biblię czytował, miał duchową minę. A zwycięstwo Pana Jezusa było w duchowym posłuszeństwie. A dokładniej rzecz biorąc, czymś, co jest bardzo ważne, posłuchajcie mnie, w używaniu Słowa Bożego bez oderwania go od Pana Boga. Czyli w używaniu Słowa Bożego tak, jak ono powinno być. Powoli dochodzimy do końca, ale chcę wam powiedzieć jeszcze, cechą wymaganą do używania tej broni jest pokora. Czasami pozornie wygląda coś jak opieranie się na Słowie Bożym, a nie jest, ponieważ ludziom brak pokory. Mogę wam powiedzieć, jak wygląda pozorne opieranie się na Słowie Bożym. Janusz, oddaj mi koszulę. Proszę ściągać koszulę, daj mi. Jest przeciwko Słowu Bożemu. Ponieważ Biblia mówi, że jak cię ktoś poprosi o koszulę, to powinien dać, czy nie? Zobaczcie, i on jest starszy zboru. Widzicie? W ten sposób można Słowo Boże używać dla własnego egoizmu. I potem biedni wypominają bogatym ich majątek, bo Biblia mówi, że się przecież dzielić powinni. A to jeszcze nie zła? Zapominamy czasami, że Słowo Boże musi działać w sercu człowieka, który jest mu posłuszny. I teraz, kiedy on widzi moją biedę i nieszczęście, ja go poproszę i on widzi w prawdziwej biedzie i nieszczęściu, że ja potrzebuję i mi nie da, to rzeczywiście byłby nieposłuszny Słowu Bożemu. Ale jeżeli ja proszę, żeby zaspokoić moje egoizmy, moją grzeszną pożądliwość i on mi da, to wtedy zamiast być człowiekiem, który wspiera, to jeszcze sponsoruje samego diabła, bo sponsoruje zło we mnie. I dlatego ja bardzo dużo myślę, na przykład, kiedy do mnie podchodzą na ulicy i ludzie mówią, daj mi 2 złote. Czy ja nie zamierzam sponsorować diabła. Ja dość znam ludzi, którzy naprawdę potrzebują te 2 złote. Ale coś tam, wiecie, no to znaczy ludzkie, ja to mnie boli. No tak patrzę na faceta, biedak, no mam przecież te 2 złote. Ale to nie chodzi o 2 złote. To nie chodzi o to, że ja nie chcę dać. Tylko nie zamierzamy sponsorować diabła, czyjegoś upadku. I dlatego jako Kościół możemy wspólnie się umówić i co jakiś czas wspierać kogoś. Zresztą to czynimy. Nieraz nasza księgowa posyłała tam przekaz, temu dawało, tamtemu. Nieraz nie jeden z was potrzebował, wspieraliśmy. ponieważ wiemy, co wspieramy. Wiemy, że nie odwracamy się od potrzebującego. Ale są ludzie, którym się okazywało pomoc i zużyli ją na zło. Zużyli ją, żeby się przy diabelskim ogniu trochę pogrzać. Także prawdziwa pokora to coś dużo więcej niż spokojnie przyjąć brak tego, co mi się i tak nie należy. To, że akceptujesz, że nie masz Mercedesa, to nie jest pokora. Boża pokora to zrezygnować z tego, co mi się należy. Chociaż powinno być moje. Syn Boży, kiedy przyszedł na ziemię, należała mu się chwała, należała mu się. Ale zrezygnował z niej dla ciebie i dla mnie. On nas uczył pokory. Także Boży cel jest jeden. On chce nas zobaczyć w swoim królestwie. I kończąc wykłady o zbroi Bożej, Bóg nas chciał przygotować tym, abyśmy pielgrzymowali i szli w tym wszystkim ku zwycięstwu, abyśmy byli osłonięci, przygotowani na to, że żyjemy w duchowej realności. Miecz ducha, aby był przy naszym boku, tarcza wiary w naszym ręku, przyłbica zbawienia, aby chroniła nasz rozum, ten pancerz, aby chronił nasze serce, nasze wnętrze, abyśmy chodzili w pokoju, obuci w pokój, którym możemy nieść. Aby prawda była tym, czym przepasane są nasze biodra. To Kościół, który będzie tak chodził, będziemy oglądać, jak Bóg działa, jak się przyznaje do naszych modlitw. I dzisiaj Pan mówi do nas, jeśli chcesz iść za mną, wiedz, że idziesz przez teren wroga. Mnie nienawidzi, ciebie będzie nienawidził. Wróg cię nienawidzi, ponieważ jesteś moją własnością. Ale Bóg też mówi, z mojej ręki cię nie wyrwie. Są dwie ważne prawdy, że nikt cię nie wyrwie z Bożej ręki, zgadzacie się? Ale jak się sam będziesz wyrywał, Bóg cię też na siłę trzymał nie będzie. I jeśli nie ustąpisz, to chwytaj za miecz, bo bitwa jest blisko. I kończąc, mamy list do Efezjan 6:18. Chcę go pozostawić dla nas wszystkich na koniec. Tak uzbrojeni, to jest ten werset, który kończy nauczanie na temat zbroi Bożej. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Czy zbór może powiedzieć na coś takiego? Amen. Amen. Powstańmy i uwielbimy Pana. Chwała Jezusowi.